audycji Poranny Gość. W Radio Rodzina bardzo serdecznie witam profesora doktora habilitowanego nauk medycznych Jarosława Drobnika, naczelnego epidemiologa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, lekarza rodzinnego Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Od 10 dni po powrocie 6-letniego niezaszczepionego chłopca z wakacji na Zanzibarze wykryto we Wrocławiu błonnicę. Nie tylko polskie, ale także europejskie służby medyczne i sanitarne są w stanie wyższej gotowości. Proszę pozwolić, że na początku zapytam, w jakim stanie zdrowotnym obecnie jest pacjent.
Pacjent nie jest pacjentem naszego szpitala, ale oczywiście jesteśmy w bieżącym kontakcie z tamtą jednostką. Wydaje się, że ten stan bezpośredniego zagrożenia życia dla tego dziecka minął, jest pod bardzo, bardzo dobrą opieką na intensywnej terapii, więc myślę, że w tym kontekście wszystko powinno się skończyć dobrze, natomiast co pociągnie za sobą to zakażenie, tego jeszcze nie wiemy, bo proszę pamiętać, że błonnica to nie tylko bakteria sama w sobie, ale toksyny i konsekwencje tego będziemy znali tak naprawdę za dni lub tygodnie.
Czy wy jako szpital byliście zaskoczeni tą informacją, że błonnica na nowo pojawiła się we Wrocławiu w Polsce?
Wszyscy w Polsce byli tym zaskoczeni, bo my od kilkudziesięciu lat przypadków błonnicy nie mieliśmy. To był duży sukces szczepień ochronnych dla dzieci.
To był duży sukces, ale jednak mimo wszystko wszyscy otwierali szeroko oczy i zastanawiali się, jak to możliwe, pojawiła się błonnica w Polsce. Jakie działania podjęto i podejmuje się aktualnie od tego momentu potwierdzenia błonnicy?
Jeżeli chodzi o samą błonnicę, to oczywiście pierwsze to jest kontekst bezpieczeństwa dziecka i ratowania jego życia i to się dzieje. I tak jak powiedziałem, wydaje się, że w tym kontekście to, co już jest najgorsze, chyba minęło. Natomiast oczywiście to stawia wszystkich na nogi. Natychmiast trzeba uruchomić całą procedurę dochodzenia epidemiologicznego, bo jest to niezwykle zakaźna choroba. W związku z tym wszystkie osoby z kontaktu trzeba je po pierwsze wykryć, następnie objąć nadzorem epidemiologicznym albo zastosować profilaktykę antybiotykową, albo w niektórych sytuacjach obserwację i izolację. I to już wszystko zostało zrobione.
Ta choroba jest chorobą śmiertelną, to musimy powiedzieć wprost i wszystkim przypomnieć, choć od kilkudziesięciu lat ona nie była obecna w Polsce. To wielkie zagrożenie i wielkie wyzwanie dla was.
Większość chorób wieku dziecięcego mają duży potencjał śmiertelności. Błonnica miała jeden z największych, dlatego że jej powikłaniem głównym była niewydolność oddechowa. I jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kiedy dostępność do intensywnej terapii właściwie nie istniała, to w tym kontekście najczęściej kończyła się śmiercią. Przerażające są opisy historyczne, z których wynika, że na przykład matki potrafiły się modlić o szybką, lekką śmierć dla tych dzieci, bo one się po prostu dusiły. Innymi powikłaniami są powikłania neurologiczne, powikłania związane z uszkodzeniem serca, nerek czy mózgu, które też bardzo okaleczały, a także czasami kończyły się śmiercią tych dzieci. Zapomnieliśmy o tych chorobach, dlatego że wprowadzono obowiązkowy kalendarz szczepień. I to jest jeden element, ale drugi, mieliśmy bardzo wysoki poziom wyszczepialności. Przy tych najgroźniejszych, najbardziej zakaźnych chorobach wieku dziecięcego, ten bezpieczny poziom wyszczepialności to jest 95%. My mieliśmy nawet wyższe poziomy wyszczepialności. Dzięki temu te choroby zniknęły z naszego otoczenia i zapomnieliśmy, jak potrafią destrukcyjnie wpływać zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i w wymiarze zbiorowym. Ksiądz powiedział, że teraz zaczynamy sobie przypominać, obowiązkowe szczepienia ciągle istnieją, ale poziom wyszczepialności spadł, w tej chwili w Polsce wynosi on około 90% i w przypadku tych najbardziej zakaźnych i niestety groźnych chorób to jest za mały poziom, żeby chronić się populacyjnie. Ale zmienił się też nasz styl życia, bo my myślimy, że choroba zakaźna to jest kontekst na przykład tylko tego szczepienia, może antybiotyku,
no właśnie, wyjeżdżamy.
Plus parę innych rzeczy, ale zmienił się nasz styl życia. My jeździmy w różne egzotyczne miejsca i nie zapominajmy, że tam też ludzie się nie szczepią z różnych powodów. Czasami jest takie, że po prostu nie ma tych szczepionek, ale również z tych miejsc do nas przyjeżdżają ludzie. My mówimy osoby o niepewnym statusie epidemiologicznym. W związku z tym jakiś czas temu i ciągle obserwujemy wzrosty zachorowań na odrę, o której już właściwie w Polsce się nie pamięta, chociaż też już się pojawia, prawda? I kiedy pojawia się takie newsy, wszyscy nagle sobie przypominają, że jest taka choroba. Krztusiec Dzięki rozwojowi medycyny dzisiaj najczęściej nie kończy się śmiercią, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu to było wysokie ryzyko zgonu dla dzieci, które doświadczały tej choroby. Niezwykle ciężka choroba. Dzisiaj przy tych lekach najczęściej te chore dzieci się leczy, ale czas i konsekwencje tej choroby są naprawdę bardzo traumatycznym doświadczeniem dla tych dzieciaczków, ale także dla osób dorosłych. No i oczywiście pojawiła się teraz błonica. Ale jeszcze jest inny kontekst tego. Żyliśmy w swoistej takiej szklanej bańce bezpieczeństwa i to oczywiście miało uzasadnienie, dlatego że jeżeli był wysoki poziom wyszczepialności dzieci, to osoby dorosłe nie chorowały, a zapominamy o tym, że odporność nie jest dana na całe życie. Najczęściej w większości chorób zakaźnych wieku dziecięcego ta odporność mniej więcej po 10 latach znika. No i teraz można by się zapytać tak, to dlaczego osoby dorosłe nie chorowały? Ano dlatego, że był wysoki poziom wyszczepialności dzieci. To była ta swoista populacyjna odporność, w związku z tym osoba dorosła nie miała szans spotkać zakażonej
już
osoby.
Już nie potrzebowała tych szczepień.
W związku z tym nie miała się gdzie zarazić. Ale teraz te wszystkie okoliczności, które się zmieniły, niski poziom wyszczepialności, migracje sprawiają, że to ryzyko zachorowań jest coraz większe i przecież kontekst zachorowań na krztusie u osób starszych zaczyna być powszechnym problemem.
Czyli rozumiem, że rekomendowane mogą być w tych okolicznościach, w tych czasach, gdy zmienił się styl naszego życia, szczepienia osób dorosłych, czy to na błonnicę, czy na odrę, czy na inne choroby?
Ja chcę powiedzieć tak. Ja szczepienia traktuję jako taki wyraz odpowiedzialności i troski o drugiego człowieka, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. I teraz, biorąc pod uwagę zmieniające się okoliczności, na które po prostu nie mamy wpływu, możemy zrobić tylko dwie rzeczy. Rzeczywiście wrócić do tej idei wysokiego poziomu wyszczepialności, to jest kontekst oczywiście postaw rodziców. To jest pierwsza i najważniejsza rzecz, ale ona nie rozwiąże tego kontekstu naszych podróży i tego, że ludzie do nas przyjeżdżają. Przecież my nie jedziemy w złych intencjach, żeby się zakazić. Ci ludzie, którzy przyjeżdżają, też nie przyjeżdżają w złych intencjach, zakładając, że przywiozą chorobę zakaźną. To się po prostu zdarza. W związku z tym i powinien zacząć funkcjonować system tak zwanych szczepień przypominających. I muszę księdzu powiedzieć, że towarzystwo, w którym działam, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodziny, we współpracy z innymi towarzystwami, opracowało taki kalendarz szczepień dla osób starszych, czy może inaczej dorosłych, szczególnie dedykowany dla osób starszych, dlatego że im starsza osoba, tym większe ryzyko ciężkiego przebiegu każdej choroby i łatwiejsze zakażenie. Natomiast nie jest to formalnie dokument obowiązujący w Polsce jako pewien nakaz czy jako filozofia. Natomiast my mówimy, że musimy się zaszczepiać. I nie tylko mówimy o tym, co jest w tej chwili głośne, czyli na przykład o klasycznej DPRT, tak? Błonica, tężec, krztusiec. Polio, które się na świecie znowuż pojawia. Ale czy my pamiętamy o czymś takim jak wirusowe zapalenie wątroby typu A? Przecież to jest jedna z najprostszych chorób, którą możemy przywlec z zagranicy. To jest kontekst zwykłej higieny związanej z wodą. Wiemy, jak duże problemy, szczególnie w tych krajach egzotycznych, są związane z dostępem do czystej, zdrowej wody. Czy my myślimy o czymś takim jak kleszczowe zapalenie mózgu? O boreliozie mówią wszyscy, ale kleszczowe zapalenie mózgu się również zdarza. Proszę zwrócić uwagę, jak zmienia nam się klimat. Tych kleszczy jest bardzo dużo. Chodzimy na spacery, wchodzimy do lasów, mamy nasze czworonogi, z którymi chodzimy. Coraz więcej osób ma ekspozycję na kleszcze, a zatem wzrasta istotnie ryzyko na przykład tej choroby. Meningokoki, które towarzyszą dzieciom, grożą sepsą, grożą zapaleniem mózgu. Także dotyczy to osób dorosłych, więc jest kilka elementów, o których warto pamiętać. Takie jak DPRT, klasyka do podróży, bo mamy tam nie tylko krztusiec i tężec, krztusiec i błonice, które są groźne, ale tężec, który może być naprawdę bardzo poważną chorobą, a w tych różnych krajach jest to dużo łatwiejsze do złapania. No mówię, wirusowe zapalenie wątroby typu A, to już to jest base, tak? I kleszczowe zapalenie mózgu, uważam, że to, ale tych, a z drugiej strony mamy inną filozofię. Jedziemy gdzieś w bardzo egzotyczne miejsce i my się zastanawiamy, czy się nie zaszczepić na rzecz, która jest niezwykle rzadka i wysublimowana, zapominając, że powinniśmy przede wszystkim zacząć od tego podstawowego szczepienia, które zabezpiecza nas przed najczęstszym problemem i to na 10 lat.
Panie profesorze, takim swoistego rodzaju testem, sprawdzianem dla Polaków była pandemia COVID-19. To wtedy pojawiło się wiele osób i grup antyszczepionkowych. I co możemy tym osobom dzisiaj mówić? Co powinniśmy im mówić? Do czego ich zachęcać? Pan powiedział o tej odpowiedzialności społecznej, ale z jednej strony chcę zapytać, czy szczepienia, czy bywa tak, że szczepienia rzeczywiście mogą spowodować jakieś urazy u dziecka, które jest szczepione, i czy z drugiej strony powinniśmy jednak mimo wszystko szczepić się?
Nie tylko, że powinniśmy, ale róbmy to, szczepmy się. Mamy wiele mitów związanych z szczepieniami. Takim najważniejszym, który pokutuje od lat, jest kontekst autyzmu. Już przecież wszyscy wiedzą, że te badania zostały sfałszowane, a jednak tak głęboko zakorzeniły się w naszej świadomości, że stanowi to bardzo poważny problem. Ale wie pan, nowoczesna medycyna opiera się o dowody. Więc ja współpracuję z różnymi zespołami, bądź sam prowadzę zespoły. W ostatnim czasie wykonaliśmy kilka bardzo ciekawych, jak sądzę, badań. Na przykład przebadaliśmy ponad 800 osób, profesjonalistów medycznych, czyli mam na myśli lekarzy, pielęgniarki, ratowników, etc. W kontekście tego, dlaczego się szczepią albo nie szczepią, co jest takim głównym motywatorem, ale także zapytaliśmy się o kontekst powikłań, czyli tych niepożądanych odczynów poszczepiennych, które mogą towarzyszyć szczepieniu. I proszę sobie wyobrazić, że jeżeli chodzi o kontekst niepożądanych odczynów poszczepiennych, to nie stwierdzono w tej grupie żadnego poważnego odczynu. Oczywiście zdarzają się sytuacje miejscowych odczynów, kilkudniowego gorszego samopoczucia. Tak, eventem to naprawdę niezwykła rzadkość jest, żeby doszło do jakiegoś bardzo poważnego powikłania poszczepiennego, bo jest to jednak kontekst stymulacji układu odpornościowego. Ale to jest niezwykle rzadka rzecz. Ale to, co drugie wynikło z tych badań, chyba tłumaczy w ogóle nasz kontekst podejścia do szczepień.
Nasz to znaczy polski.
Polski, przeciętnego obywatela, zjadacza chleba, jak to się mówi, który się zastanawia, szczepić się czy nie szczepić. No właśnie, może są jakieś niepożądane odczyny poszczepienne. Gdzieś tam słyszałem, że ktoś się zaszczepił, zmarł albo coś się wydarzyło. Okazało się, że w tych badaniach, że największym motywatorem do szczepień jest strach przed konsekwencją choroby. I teraz problem polega na czymś innym. My nie widzimy chorób zakaźnych. My nie widzimy konsekwencji. Żelazne płuco. Większość naszych słuchaczy pewno w ogóle nie wie, o czym mówię. To jest kontekst poliomielitis i tego, że dochodziło do niewydolności oddechowej. Taki człowiek musiał żyć w takiej maszynie do końca życia. Błonica. Teraz nagle wybrzmiała ta choroba. Przecież to jest właściwie historyczne pojęcie. I na ten kontekst próbujemy na siłę nałożyć niepożądane odczyny poszczepienne. Ale proszę zwrócić uwagę. Zwykły lek, który bierzemy, na ulotce ma napisane skutki uboczne. I nikt z nas tego nie kontestuje. Osoby idące na operację, bo na przykład mają zawał albo są niestabilne, jeżeli chodzi o serce, albo zwykły wyrostek, podpisują, że wyrażają zgodę i biorą także pod uwagę konsekwencje, że może się coś wydarzyć, że może się coś nie udać, że nawet niezwykle rzadko, ale może się to skończyć śmiercią. Ale nas boli, nas zatyka. My mamy świadomość tej choroby. My widzimy osoby, które zmarły, bo nie poddały się tym procedurom. Więc zmarły na zawał, zmarły na wyrostek, bo nie chciały tego zoperować, bo nie chciały operować nowotworu, więc zmarły. Więc tutaj nie kontestujemy tego. Natomiast nie mamy wyobrażenia, co ciągną za sobą choroby zakaźne. Starsi nasi słuchacy niewątpliwie pamiętają i doświadczyli, spotkali osoby, które na przykład były doświadczone przez poliomielitis, prawda? Już tak, pomijam tą taką najagresywniejszą formę, która się kończyła śmiercią, bądź właśnie tą niewydolnością oddechową, ale te deficyty neurologiczne na obwodzie, prawda? Kłopoty z chodzeniem i tak dalej, i tak dalej. Wcale niewysoka cena tej choroby. Dzisiaj tego po prostu nie ma.
Panie profesorze,
to podejście takie bardzo nieufne, a jednocześnie mam wrażenie, że trzeba w jakiś sposób zracjonalizować swoją postawę.
Ale mam pytanie i mam taki znak, duży znak zapytania. Czy przypadkiem to nie jest tak, że nasze polskie społeczeństwo nie jest w ogóle wyedukowane w dziedzinie szczepień i skutków i potrzeb? Mało po prostu na ten temat wiemy. Czy pan widzi tutaj jakieś niedociągnięcie?
Ależ to jest, że tak powiem, w punkt, jak to mówią Anglicy, prawda? Myślę, że mamy trzy płaszczyzny, które natychmiast powinny być uruchomione, jeżeli chodzi o kontekst przywrócenia szczepień społeczeństwu i zbudowania tego solidaryzmu społecznego. Pierwszy I to będzie długi bieg, ale on będzie najefektywniejszy. Czyli bardzo dobra edukacja, począwszy od małych dzieci, czym
skorupka
i tak dalej, tym trąci na przyszłość, prawda? To jest podstawowy element. Drugi, niestety, biorąc pod uwagę kontekst zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi, edukacja taka bardziej bezpośrednia, ale pokazująca, że choroba zakaźna to nie jest historia. Więc to jest bardzo ważny element. I trzeci, no właśnie ta edukacja w kontekście tych boosterów, że odporność nie jest nam dana na całe życie. Każdy z tych elementów będzie realizowany, powinien być realizowany równolegle. On odda efekty w różnym czasie, ale jeżeli te trzy elementy nałożymy na siebie, to mamy dużą szansę, że ten problem będzie zupełnie inaczej postrzegany. Będzie przede wszystkim większa akceptacja dla szczepień jako naprawdę daru, rzekłbym nawet Bożego, bo Pan Bóg dał nam rozum przecież. I myśmy tym rozumem stworzyli te szczepionki i rozwiązaliśmy ileś problemów po to, żebyśmy mogli żyć lepiej, dłużej, ale także to jest kontekst troski, tak jak powiedziałem, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Troski o drugiego człowieka.
Przypomnijmy naszym radiosłuchaczom, jeżeli wybierają się na wycieczki, podróże zagraniczne, my zwykle jedziemy na te wycieczki z rozpędu, nie mamy czasu na nic, pakujemy szybko walizki i byle do przodu, byle odpocząć, byle się wyrwać ze swojego zabiegania, zmęczenia, zapracowania. Ale powinniśmy się szczepić. Co należałoby wiedzieć przed takim wyjazdem gdzieś za granicę, żeby uchronić siebie i innych?
Są dwie rzeczy. Po pierwsze, dobrze zorganizowane strony internetowe medycyny podróży. Są zresztą w Polsce poradnie medycyny podróży, które świetnie funkcjonują. Tam dowiemy się o szczepieniach obowiązkowych, czyli takie, które muszą być zrealizowane, żeby wjechać do danego kraju.
Jakie to są?
W zależności od kraju, one są różne. Można się spotkać na przykład z czymś takim, że musimy mieć szczepienie zrealizowane na wściekliznę, bo na przykład jest problem wśród najczęściej nietoperzy i w określonych regionach turyści są narażani na zwiększone ryzyko ekspozycji, czyli spotkania się z tym zagrożeniem. I są zalecane szczepienia. Fundamentem jest przypomnienie sobie tej podstawowej odporności związanej z krztuścem, tężcem i błonicą. Warto w niektórych sytuacjach rozważyć polio i to jest jedna szczepionka. Raz na 10 lat.
Jedna.
Jedna szczepionka jako przypomnienie.
Czyli nie jesteśmy kuci kilka razy.
Dokładnie, raz na 10 lat. Drugim rzeczą, zawsze polecam, bez względu na to, gdzie jedziemy, a na pewno już nawet biorąc pod uwagę południe Europy, a poza Europą na pewno, szczególnie kraje azjatyckie, kraje afrykańskie, wirusowe zapalenie wątroby typu A. Bo to naprawdę wiąże się z jednej strony z dostępnością do czystej, zdrowej wody, z drugiej strony z poziomem pewnej higieny i dostępności do tej higieny w danym regionie. Wiemy, że z tym bywa różnie. Jest to bardzo podstępna choroba, która może bardzo istotnie zrujnować naszą wątrobę, a długo nie musimy o tym wiedzieć. B jest przenoszona, bo to jest A jest przenoszona, jak to mówimy, drogą pokarmową. Choroba brudnych rąk. No właśnie, jest zatruta woda, my wypijemy albo będziemy myć owoce i w ten sposób możemy to przenieść. B ma inną drogę transmisji i oczywiście, jeżeli ktoś był kiedyś szczepiony, to warto pamiętać o przypomnieniu raz na 10 lat sobie tej choroby, ale B będzie się wiązała z pewnymi ryzykownymi zachorowaniami. Na przykład kontekst swoistej turystyki takiej seksualnej, to też jest na świecie przecież realizowane, lub warto o tym pamiętać, bo przecież możemy doświadczyć jakiegoś wypadku, może się coś nam zdać i na przykład kontekst transfuzji krwi. I czy my mamy stuprocentową pewność, tak, że w biednych krajach ktoś bada tą krew na wirusy typu B czy C, jeżeli chodzi o wirusowe zapalenie wątroby. Stąd A na pewno, B jak już byliśmy szczepieni, warto, a jako dzieci byliśmy szczepieni, w związku z tym warto przypomnieć albo się zaszczepić i znowu, że raz na 10 lat mamy spokój. Inne szczepienia.
Żółta febra?
To już zależy regionalnie. To jak tyfus, żółta febra. Ja myślę, że tam, gdzie jest to ryzyko, tak, ale to będzie wynikało z tych rekomendacji tak medycyny więc podróży. Ale B jest to, tak jak powiedziałem, DPRT warto rozważyć poszerzenie o polio i na pewno wirusowe zapalenie wątroby typu A. To naprawdę w 90 kilku procentach, a jak nie w 100, w większości krajów nas zabezpieczy. Innymi słowy, te podróże będą bezpieczne.
Panie profesorze, na koniec, co chciałby pan przekazać naszym radiosłuchaczom, generalnie Polakom, myśląc o tych doświadczeniach wcześniejszych, obecnych, z myślą o szczepieniach, ale przede wszystkim z myślą o ich zdrowiu?
Szanowni państwo, szanowni słuchacze, szczepienia to jedno z największych osiągnięć medycyny. Dzięki szczepieniom zapomnieliśmy o wielu chorobach. Przestaliśmy doświadczać wielu tragedii związanych z tymi chorobami. Dzięki temu w naszym otoczeniu tych chorób nie ma. Nie straćmy tego w ramach naszej takiej zwykłej, elementarnej empatii w stosunku do drugiego człowieka. Po prostu szczepmy się. Jest to bezpieczne, jest to skuteczne, a w ten sposób efektywne.
Bardzo dziękuję za udział w tej audycji Poranny Gość. Naszym gościem był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Jarosław Drobnik, naczelny epidemiolog Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, lekarz rodzinny Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej. Bardzo dziękuję panie profesorze i wszystkiego dobrego.
Dziękuję, wszystkiego najlepszego.